Popołudnie Wnet trwa, godzina 17:34, a my teraz porozmawiamy o tym, co powinno być dla nas najbardziej istotne, czyli o zdrowiu. Przy naszym telefonie jest pan profesor Jarosław Fedorowski, Forum Szpitali Polskich. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry. Polska Federacja Szpitali.
Przepraszam.
Dokładnie, dziękuję bardzo.
Polska Federacja Szpitali, no Forum Szpitali Polskich.
Jest to forum, niewątpliwie
jest
tak.
To,
forum
wymiany tak.
poglądów i forum współdziałania na rzecz szpitali. Oczywiście, że tak.
Dzisiaj smutna informacja do nas dotarła. Nie żyje 46-letni fizjoterapeuta z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Był zakażony koronawirusem i jest to pierwsza śmiertelna ofiara wirusa wśród pracowników służby zdrowia. Panie profesorze, można się zapytać, co zawiodło albo co zadziałało źle?
To jest oczywiście bardzo bolesna wiadomość. Tym niemniej no my musimy z punktu widzenia zdrowia publicznego oceniać niestety, czy nam się podoba, czy nie, statystyki. I tak jak statystyki w przypadku jakiegoś zachorowania wynoszą, ileś procent osób jest wyleczonych i parę procent osób nie, tak oczywiście dla tych osób to jest istotne. Natomiast no, z punktu widzenia zdrowia publicznego, czyli tej sytuacji, którą w tej chwili mamy, jest istotna procent wśród zakażonych, jaki stanowi personel lekarski i personel pielęgniarski, fizjoterapeuci, po prostu personel lekarski, ale też jaka liczba osób wśród personelu jest zakażona. No i chociażby porównanie międzynarodowe mówi, że w Polsce jest bardzo podobnie jak w innych krajach, że te kilkanaście procent, około 15% personelu medycznego uległo zakażeniu. Najprawdopodobniej w tych początkowych fazach i najprawdopodobniej w takich sytuacjach, no, gdzie nie mieliśmy pełnej wiedzy, co się działo z danym pacjentem, jak to wszystko wyglądało, może brakowało w danym momencie sprzętu, może coś zawiodło. No trudno tutaj mi w tej sytuacji ocenić dokładnie, co się stało.
Bo na myśl mi przychodzi rozmowa. Ostatnio rozmawiałam z lekarzem, z panem doktorem Szczucińskim, który wrócił z Włoch. No i oni się nie pozarażali. Testy mają ujemne. Pracowali w takich bardzo ciężkich warunkach.
No właśnie, tak się najczęściej zdarza, że w tych bardzo ciężkich warunkach i w tych sytuacjach, gdzie jesteśmy bardzo, bardzo wyczuleni na to zakażenie i mamy też te dużo różnego rodzaju barier dostępnych tych najwyższej klasy, no to wtedy do tego zakażenia jednak nie dochodzi, czyli tutaj właśnie pracownicy intensywnej terapii, też pogotowia, gdzie wyjeżdżają w pełnych kombinezonach. Natomiast w tych sytuacjach takich mniej podejrzanych, nazwijmy to, no właśnie nieszczęśliwy przypadek fizjoterapeuty, czy może innego zawodu medycznego, to jednak wtedy mamy tą czujność czasami osłabioną i też nie zawsze brakuje, nie zawsze jest dostępny ten sprzęt najwyższej klasy, bo przecież maseczka maseczce nierówna. No i też niekoniecznie mamy do czynienia z przestrzeganiem tych najwyższych możliwych standardów, jakie obowiązują właśnie w tej sytuacji, gdy no wiemy albo jesteśmy wręcz przekonani, że mamy do czynienia z pacjentem zakażonym i zakaźliwym.
Powiedział pan o maseczkach, wywołał pan temat właśnie zaopatrzenia szpitali. Jak to dzisiaj wygląda? Bo do tej pory słyszano, że nie ma wystarczającej liczby tych środków ochrony osobistej, że są problemy w szpitalach. A dzisiaj jakie głosy do pana napływają?
No ja na bieżąco utrzymuję kontakt z dyrektorami szpitali, ale oczywiście w naszym kraju nie ma tak jak w Niemczech czy w Korei, gdzie jest jedna organizacja szpitali i tam wszyscy należą i jest sprawna wymiana informacji. I jeszcze co więcej, ta organizacja bezpośrednio jest głównym partnerem współpracy chociażby z agendami rządowymi. My mamy w Polsce bardzo dużą fragmentaryzację rynku, w związku z czym nie mamy pełnego oczywiście pełnego obrazu, jak to wygląda. Tym niemniej w większości szpitali, z którymi rozmawiam, a nie są to tylko dyrektorzy szpitali jednoimiennych, opinie są takie, że sprzęt jest, że szybko schodzi, szybko się zużywa, ale jest dostarczany. Ten sprzęt jest, jeżeli chodzi o maseczki, to są te maseczki ze standardem FFP2, a najczęściej to właśnie są te dwójki, to te maseczki, tak zwane maseczki medyczne, nie maseczki chirurgiczne, które są bez certyfikatu. I tych środków ochrony jest. No, spotkałem się z opiniami od dyrektorów, że mają sprzętu masę, ale też spotkałem się z opiniami od dyrektorów, gdzie sprzętu brakuje, więc to jest bardzo zróżnicowane. Im wyższy stopień zaangażowania szpitala, no, te szpitale jednoimienne są bardzo dobrze zaopatrzone albo dobrze zaopatrzone. No a te szpitale, które są jak gdyby na tej bocznej linii, to niekoniecznie. Teraz ten problem występuje.
Teraz, panie profesorze, zapytam się o Szwecję, bo w Szwecji obostrzeń raczej prawie że brak. W przeciwieństwie do większości krajów Europy, Szwecja nie zamknęła sklepów i lokali usługowych, a jedynie szkoły. Jak pan patrzy na zachowanie szwedzkich władz, na zachowanie szwedzkich lekarzy?
No, z punktu widzenia takiego ludzkiego, liberalizm w tej sytuacji wygląda na to, że jest jakąś opcją, która ułatwia ludziom życie. Tym niemniej, z punktu widzenia z kolei epidemiologicznego, a epidemiologię wykładam od ponad 10 lat na Uniwersytecie Medycznym, a jednak jest to strategia, która już doprowadziła do złych wyników. Szwecja ma dużo więcej zgonów niż Polska, zresztą na milion populacji to jest około 130 zgonów, a w Polsce około 8. Mam też do dyspozycji projekcje, które przy tej strategii przyjętej przez Szwecję, one się już do tej pory sprawdziły przez dobrych kilkanaście dni, jednak prognozują, że tam będzie brakowało na początku maja zarówno łóżek szpitalnych, intensywnej terapii, no a liczba zgonów będzie naprawdę zatrważająca, no bo to będzie około 500-600 zgonów dziennie w Szwecji, która jest dużo mniejszym krajem niż Polska. Podczas gdy w szczycie u nas, który jest spodziewany za jakieś 7 dni, maksymalnie będziemy mieli do czynienia z około 70 zgonami w dużo większym kraju dziennie i ta krzywa będzie się stabilizować i opadać. No niestety z punktu widzenia epidemiologicznego nie mogę absolutnie tego pochwalić i zresztą wśród Szwedów są kontrowersje. Ja mam wykłady ze studentami anglojęzycznymi, część z nich jest właśnie ze Szwecji i twierdzą, że jest to taka właśnie specyficzna polityka rządu i chociażby Izba Lekarska i które inne organizacje bardzo protestują.
To teraz może zapoznajmy się z tym, co mówi główny epidemiolog Szwecji, Andres Tegnell. On powiedział, że nie sądzę, by COVID-19 kiedykolwiek zniknął i że nie może on zostać pokonany. Jego zdaniem kraje, które myślą, że wirusa można się pozbyć, obniżając liczbę przypadków do zera, są w błędzie. Jak pan to skomentuje?
No przede wszystkim nie brałbym bardzo serio opinii kogoś, kto postępuje wbrew kanonom i zasadom epidemiologii. To jest bardzo podejście kontrowersyjne, więc taki człowiek na pewno nie jest tutaj autorytetem. Mówiąc o tym, że no wirus całkowicie nie zniknie, pewnie ma rację, no, nie jest to nic odkrywczego. Nasz minister zdrowia o tym mówił właściwie wszyscy o tym od początku wiedzieliśmy, że ten wirus po prostu wejdzie do tego wachlarza wirusów, z którymi będziemy się mieli stykać. No wiadomo, że szczepionka była tu optymalnym rozwiązaniem. Natomiast no, ta taktyka szwedzka no, jest, tak jak omawiałem tu wszelkich prognoz, obarczona bardzo wysoką śmiertelnością, niespotykaną w większości tutaj krajów europejskich. No i pytanie jest, czy to rzeczywiście będzie aż tak w cudzysłowie korzystne dla ekonomii, więc naprawdę mamy bardzo wiele dobrych organizacji, które mają prognozy oparte na faktach na całym świecie, chociażby CDC amerykańskie, czy też europejskie CDC, WHO, co by tu nie powiedzieć pomimo pewnej krytyki, to przecież są najlepsi specjaliści na świecie, więc ja bym tych kontrowersyjnych opinii nie słuchał.
Tak, jeden z liderów WHO, mówię tutaj o Teresie Gebrehesusie, nie jest nawet lekarzem, więc to jest dosyć wydarzenie bez precedensu, panie profesorze, prawda, że na czele organizacji stoi człowiek, który nie jest lekarzem.
No mi się wydaje, że to też jest trochę stwierdzenie no nie, no bo, powiedzmy sobie, że podlega jakiejś dyskusji. No przecież zdrowie publiczne, a w tej chwili to jest najważniejsza dziedzina medycyny, nauk medycznych, nauk o zdrowiu, to jest najważniejsze w tej chwili. To nie tylko domena lekarzy. No mamy przecież chociażby studentów i absolwentów zdrowia publicznego. To są osoby, które właśnie w tej chwili są specjalistami do wykorzystania. Oczywiście tak, epidemiologia jest też częścią.
To jest na pewno bardzo ważne. Ale teraz się skupmy jeszcze na tym koronawirusie.
Ale tam też są lekarze.
Tam też są lekarze. Oczywiście, na pewno tak, na pewno są. A teraz WHO będzie miało trochę problemów, no bo Stany Zjednoczone na razie przynajmniej tymczasowo wycofały się z finansowania WHO. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach. I najważniejsze pytanie do pana profesora. Czy wiemy, jak długo osoby po przebytej chorobie zachowują odporność na wirusa i czy w ogóle ją mają? Bo słyszymy o ponownych nawrotach, tak, choroby.
A, dziękuję bardzo. Bardzo fajne pytanie. Ja wczoraj opublikowałem taką analizę dotyczącą klastru wirusa, bo jest pytanie, czy wirus się mutuje. No, na razie wiemy o tym, że są to punktowe mutacje, które nie mają żadnego znaczenia klinicznego, to znaczy one nie zmieniają struktury antygenowej wirusa. W związku z czym nie mamy takiej sytuacji jak w przypadku wirusa grypy, gdzie się zmienia całkowicie dwa rodzaje antygenów tego wirusa HIN. Więc tego problemu nie mamy. Na razie wydaje się, że jednak gro osób, to znaczy grubo powyżej 90%, to są osoby, które w danym momencie są po przechorowaniu teraz odporne, więc te dane mamy dopiero ze stycznia. Są pojedyncze przypadki osób, które musiały mieć jakiś defekt immunologiczny, czy też były bardzo długo na intensywnej terapii. Czytałem takie badania, gdzie ta odpowiedź no, nie wykształciła się na tyle, aby była odpowiedzią długotrwałą, ale na razie możemy z praktycznych względów powiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że dopóty wirus nie ulegnie tej istotnej mutacji, tak jak wirus grypy, a to będziemy wiedzieć, bo ten wirus jest przecież cały czas badany, to ta odporność po przebyciu infekcji, niekoniecznie choroby, ale infekcji powinna się utrzymywać i będziemy mogli to sprawdzać badaniami immunologicznymi, które można przecież powtarzać, więc to jest bardzo potężny oręż też w naszym ręku, te badania immunologiczne, czyli ocenianie przeciwciał, które są we krwi. Zresztą tymi przeciwciałami w tej chwili nawet leczymy ludzi.
No i właśnie pytanie. Testy na samą obecność koronawirusa to jest jedna sprawa. To tych testów tyle tysięcy czy dziesiątki tysięcy dziennie wykonuje się na całym świecie. A jak mają do tego się testy na odporność?
No właśnie, mamy dwa rodzaje testów. Testy genetyczne to są testy, które wykrywają obecność wirusa w organizmie. To właśnie wymazy, które się pobiera, które coraz krócej trwają. Są też szybkie testy już dostępne coraz bardziej. I są testy immunologiczne. Są testy, które wykrywają obecność przeciwciał. Są dwa rodzaje przeciwciał, IgM, IgG. IgM na początku, IgG się utrzymują dłużej. I teraz wszystkie te testy powinny być oceniane najlepiej jednak przez lekarza w kontekście wywiadu klinicznego i epidemiologicznego pacjenta, bo są różne kombinacje. Ktoś ma ujemny test na przykład genetyczny, a pozytywny przeciwciał. To jest wtedy sytuacja do rozważenia. Może być oba testy ujemne, może być pacjent objawowy, nieobjawowy. Więc to jest trochę bardziej skomplikowane. Trudno tutaj w tej chwili to wyjaśnić.
Ale panie profesorze, a te testy, o których my cały czas mówimy i rząd mówi, to są testy na obecność koronawirusa. Nie
tak
dotyczą...
Tak jest, testy genetyczne. Mhm. W zasadzie mówimy, kto ile wykonuje testów, to mówimy testy genetyczne. No i tutaj ciekawy przykład Korei, gdzie nam się wszystkim wydaje, że Korea to jest rekordzista świata w ilości testów, no ale w Korei wykonano 10,5 tysiąca testów na milion populacji, a w Szwajcarii 22 tysiące takich testów i w Szwajcarii nie ma wcale lepszego wyniku leczenia, bo jest całkiem wysoka umieralność na milion, dużo wyższa. Więc tu musimy też się zastanowić bardziej kompleksowo. Sama liczba testów nie jest jeszcze elementem oceny tego, czy dobrze postępujemy, czy niedobrze. Musimy oceniać inne parametry i wtedy dopiero wiemy.
I na koniec już ostatnie pytanie, bo rozmawialiśmy chwilę o szczepieniach. Na razie te badania są. Mówi się o 18 miesiącach. To i tak jest chyba bardzo krótki i przyspieszony czas, jeżeli chodzi o stworzenie szczepionki. No i pytanie. Szczepionka nie jest lekarstwem. Czy mamy pewność, że jeżeli się zaszczepimy, to nie zachorujemy? No bo to jest takie pytanie, które się najczęściej pojawia.
Oczywiście świetne pytanie w tym kontekście. Mi się wydaje, że jednak to 18 miesięcy to jest raczej pesymistyczne przewidywanie. No, te szczepionki są już w tej chwili testowane na ludziach. To są szczepionki wytwarzane metodą inżynierii genetycznej, czyli nie podaje się żywego, osłabionego wirusa, w związku z czym bezpieczeństwo tych szczepionek jest wyższe, więc te badania mogą być krótsze, bo tu głównie chodzi o sprawdzenie bezpieczeństwa. Mamy ten TEL, czyli to białko kolca, białko S, dosyć jasny, więc wydaje mi się, że to mogło i prawdopodobnie będzie krócej. No i szczepionki dają trwałą odporność pod warunkiem, że oczywiście ten wirus, czy też inny organizm chorobotwórczy, a tutaj chodzi o wirusa, się nie zmutuje w sposób istotny, bo są mutacje istotne i nieistotne z punktu widzenia szczepionek. Na razie są tylko te nieistotne, może tak będzie. Koronawirusy chyba nie są, z tego co widzę, aż takie skłonne do mutacji, na przykład jak wirus grypy. Jeżeli by tak było, no to już przy technologii opracowywania szczepionek, no będzie to szczepionka sezonowa. Problem jest z wyszczepialnością, bo my się słabo nawet przeciwko grypie wyszczepiamy, a ta szczepionka jest całkiem skuteczna, nie oczywiście stuprocentowo.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościem Popołudnia Wnet był pan profesor Jarosław Fedorowski. No i tak, nie Forum Szpitali dziękuję Polskich, nie Forum Szpitali Polskich, tak jak powiedziałam na początku, tylko, no właśnie, przypomnij mi pan, bo
Polska Federacja Szpitali, największa organizacja pracodawców.
Wzięłam sobie to, zapisałam zupełnie w drugim dokumencie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.